Otóż, kochani, w czasie śpiewania, w czasie uwielbienia, trochę wcześniej, jak zaczęliśmy tak w duchu śpiewać, miałem to widzenie i to słowo miałem przekazać, ale wstrzymałem się, tak myślę, może nie. I wiecie, tak poczekałem, a Duch Święty zaczyna napierać, zaczyna naciskać na mnie. Musisz przekazać. Dlatego, że tak jak w Ezechiela zostało powiedziane, jeśli nie ostrzeżesz, to ciebie uczynię winnym tego, że ludzie nie uczynią tego, co ja chcę. I później za drugim razem, kiedy Estera rozpoczęła to uwielbienie w duchu, poczułem, że już nie mogę opierać się, muszę przekazać. I w tym czasie, kiedy słowo było mówione przez Ducha Świętego, zobaczyłem wizję. I ta wizja była taka, że aż jakbym się w powietrzu unosił, to taka potężna wizja, jakiej nigdy w życiu jeszcze dotychczas nie miałem. Taka była potężna wizja, że na obłokach, na tronie siedział Jezus Chrystus i kiedy go zobaczyłem, jeszcze był dość wysoko i na obłokach zaczął się obniżać. A kiedy zaczął się przybliżać do ziemi, wstał z tronu, stanął na wprost, potężny, wielki, no taki ogromny, jakiego wizji żadnej jeszcze dotychczas nie widziałem. Potężny Jezus Chrystus. Widać było od Niego tak potężną moc, tak potężną siłę, że wiecie, skojarzenie moje było takie, nie wiem, pewnie oglądaliście czasami w telewizji, jak rakieta startuje. Widzieliście, jak rakieta startuje? Jak zaczyna ten ogień taki lecieć i te wszystkie podpory, które tą rakietę trzymają, nagle jakby rozpadają się. To tak dosłownie w tym momencie zobaczyłem, jak Jezus Chrystus wstępuje i tak już nisko, był dosłownie jakby tuż nad ziemią. I taki potężny blask chwały Jego bił, jakby straszny, potężny, rozrywający ogień. I ten ogień tak wymiótł wszystkie demony, że one jak te przytrzymujące rakietę, te wyrzutnie, wiecie, wszystko rozpadło się i one pierzchły, rozleciały się dosłownie, nie miały mocy, żadnej mocy, żeby się w jakikolwiek najmniejszy sposób nawet przeciwstawić. Rozleciały się, rozpadły, wszędzie, we wszystkie strony poleciały. I wiecie, kiedy ten Jezus Chrystus był tak na obłokach, zniżał się, to od razu przypomniał mi Duch Święty to słowo. Kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa stali i patrzyli w niebo, a On został sprzed ich oczu wzięty w górę na obłokach. I wtedy podeszło do nich dwóch aniołów i powiedziało, co się tak wpatrujecie? Ten Jezus, który od was odszedł, tak też przyjdzie. Jakoście go widzieli, kiedy odchodził. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak Jezus Chrystus odchodził. I teraz przychodzi. Duch Święty do mnie powiedział tak. Ostrzeż wszystkich, żeby nikt tego nie zlekceważył. Bo kiedy staną ludzie przede mną, a teraz zlekceważą to, co do nich przekażesz ode mnie, bezpośrednio ode mnie, to wtedy odpowiedzą za to, że zlekceważyli to, co do nich mówiłem. Dlatego przekazuję wam to i ostrzegam każdego. Jeśli zlekceważysz to, co dzisiaj na tym miejscu jest mówione, odpowiesz za to przed samym Bogiem. Dlatego nie lekceważ. Nawet jeśli nie dowierzasz, to nie zlekceważ tego. W każdym bądź razie wizja była nieco dalej. I pokazane było, jak Jezus jest właśnie tak na obłokach, tuż nad ziemią, przylatują aniołowie. Wielcy aniołowie, na biało wszystko, blask od nich bije, ze skrzydłami, dużymi skrzydłami. I każdy z nich staje tu wśród nas w zgromadzeniu i każdy z nich bierze tych, którzy są przygotowani na plecy. I kiedy bierze każdego, każdy anioł na plecy, zaczyna frunąć, i my jesteśmy na plecach każdego z aniołów i one fruną tam, do Jezusa. I tak większość tych ludzi, którzy byli przygotowani, już byli na obłokach I Jezus Chrystus do mnie mówi tak. Spójrz teraz na to wszystko. I tak będziecie wzięci na obłoki. I tak zawsze z Panem będziecie. Nie ujrzy mnie wszelkie oko, bo to nie jest czas ostateczny. To jest czas mojego przyjścia do Kościoła. To jest czas, w którym rozlega się głos, oto oblubieniec idzie. Jezus Chrystus przychodzi jako oblubieniec, zabiera swój Kościół, to znaczy te panny, które mają olej, które są przygotowane. I Jezus Chrystus zaczyna unosić się do nieba. Jezus Chrystus mówi już do tej grupy, która tam została przeniesiona, wrócimy na tą ziemię, na tysiącletnie królestwo. Amen. To jest słowo, które przekazałem od Pana. Nie biorę odpowiedzialności za to, czy ktoś to przyjmie, czy nie. Czy potraktuje to jako baśń, bajkę, czy cokolwiek innego. Ale ja na pewno nie potraktuję tego obojętnie. I wiem to, że na pewno będę robił wszystko, żeby się przygotować, aby być zabranym. Aby ci aniołowie, jak przyjdą, żebym ja ich w ogóle zobaczył. Bo Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że my mamy być przygotowani. A to, czym się chciałem podzielić z wami dzisiaj, jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział od 1 do 30 wersetu. 1215 strona. Nie planowałem wam tego dzisiaj wszystkiego mówić, ale ponieważ Duch Święty nawiedził i zaczął mówić, ale mam świadomość tą, że rzeczy się biegną coraz szybciej. Naprawdę coraz szybciej, nabierają pędu. Już będzie dla ciebie obojętne to, czy tu na ziemi dalej dokończysz swoje dzieło, czy nie dokończysz, czy takie, czy inne rzeczy się będą wydarzały, bo to wszystko zazębi się i przyjdzie w nagle i zostaniesz zabrana, a świat dalej będzie się toczył, wszystko będzie dalej przebiegało. Ale nas już to nie będzie dotyczyło. I czytamy Słowo Boże, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale my nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności czci dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje aż dotąd. a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Kochani, słowo, które przeczytaliśmy, jest słowem, które nam mówi dosłownie, dokładnie o tym, co ma się stawać teraz z nami, wierzącymi ludźmi. Że my mamy być czujni, bo mamy pójść w odpowiednim kierunku. Całe stworzenie oczekuje na nasz wzrost, na naszą dojrzałość, na to, byśmy my właściwie zaczęli w tej chwili chodzić w takiej mocy i w takim działaniu Ducha Świętego, żeby te ziemskie rzeczy nie miały dla nas żadnego znaczenia. Po prostu nie miały żadnego znaczenia. Czy my mamy zlekceważyć, przestać pracować? Tak jak pamiętam, wiele lat temu zostało powiedziane, Jezus Chrystus przychodzi, więc ludzie posprzedawali swoje namiętności, poszli na górę i czekali, że Jezus Chrystus przyjdzie. Jak myślicie? Doczekali się? I co dalej się stało? Musieli jak niepyszni z tej góry zejść. I musieli wrócić do normalnych swoich zadań, inaczej by z głodu poumierali. Ale my nie jesteśmy ludźmi, którzy będą rzucać jakieś terminy, będą wyznaczać jakieś czasy. Ale będziemy poddani Bożemu Duchowi Świętemu, żeby cały świat z niecierpliwością doczekał się synów Bożych, doczekał się proroków, doczekał się ludzi, którzy będą ostrzegać, którzy będą mówić, którzy będą pokazywać, co się dzieje, co teraz się wydarzać będzie. My mamy, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Biblia Warszawsko-Praska tak ciekawie tłumaczy to i mówi tak. Niecierpliwym wypatrywaniem oczekuje całe stworzenie na objawienie się synów Bożych. Niecierpliwe wyczekiwanie. Wiecie, co to znaczy niecierpliwe wyczekiwanie? Jak czekasz na dworcu, pociąg ma przyjechać. Twoja ukochana czy twoja żona ma przyjechać, prawda? I ty tak czekasz, czekasz. Oni zapowiadają opóźnienie 20 minut. To jeszcze nic. Ale jak ci zapowiedzą później jeszcze 2 godziny, jeszcze 3 godziny, jeszcze 5 godzin i czekasz cały dzień, to jak czekasz? Ze straszliwą niecierpliwością. Kiedy wreszcie? Kiedy wreszcie? Kiedy wreszcie? I my jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Jezus Chrystus przychodzi. Dzisiaj? Jutro? No może tak. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Jeszcze się opóźnia. Dlaczego się opóźnia? Żeby wyrwać jeszcze niektórych ludzi, którzy mają szansę przyjąć Jezusa Chrystusa. I po to mają się objawić na ziemi synowie Boży, żeby wprowadzić na ziemi wolę Bożą. Żeby sprowadzić moc Bożą na ziemię. Żeby zareagować na działanie diabła i demonów jego. Żeby miał kto się przeciwstawić działaniu ducha nieczystego. I dlatego ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Synami Boga. Tu jest użyte dziećmi Bożymi. Oryginał używa tutaj w ogóle słowa tylko synów. Synów, bezpośrednich synów. Którzy są braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Żebyśmy to dobrze rozumieli, że to o nas chodzi. Dokładnie o nas chodzi. I teraz ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, to są ci synowie i córki Boże. Duch Boży prowadzi swoje dzieci przede wszystkim przez dwa takie ważne działania. Po pierwsze, poprzez wyjaśnianie, a po drugie, poprzez uświęcenie. Wyjaśnianie to jest Boże objawienie Pisma Świętego w naszych niepojętych i grzesznych umysłach. To jest takie szczególne Boże działanie. Więc pierwsze Boże działanie, pierwsze działanie Ducha Świętego wśród dzieci Bożych to jest takie, żeby ludzie rozumieli Pisma. Żeby ludzie pojmowali, co Bóg mówi. Żeby nie było takiej sytuacji, że Bóg mówi, a ja po prostu słucham, na koniec podsumowuję. Ja z tego wszystkiego nic nie rozumiem. Człowiek wierzący musi być doprowadzony przez Ducha Świętego do takiego stanu, w którym Pismo Święte jest dla niego całkowicie zrozumiałe. Całkowicie zrozumiałe. I o tym na przykład mówi Łukasz 24, 44, 45. Łukasz 24 rozdział, 44 werset mówi tak. Potem rzekł do nich, Jezus, do uczniów. Oto słowa, które powiedziałem do was, kiedy jeszcze byłem z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wiecie, jak to się dzieje? Na początek Bóg ci otwiera Pismo, żebyś zrozumiał, co to takiego jest zbawienie i jak się je przyjmuje. Później otwiera ci większą i większą ilość słowa swojego. Zobaczcie, te czasy, w których ja byłem nastolatkiem, w zborze na temat objawienia Jana nie mówiło się ani jednego kazania. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy kaznodzieje mówili, to jest zapieczętowane na czas ostateczny i nikt tego nie rozumie. Więc nie warto tam sięgać, bo można jakiegoś zamieszania dostać samemu w umyśle jeszcze komuś pomieszać. Dzisiaj objawienie Jana jest coraz szerzej i coraz jaśniej rozumiane i coraz więcej jest objawienia Bożego na temat objawienia Jana i coraz więcej działania Ducha Świętego, abyśmy rozumieli, nigdy objawienie Jana nie było tak pojmowane jak teraz. Co to oznacza? Że to są czasy ostateczne. Bo ta księga została zapieczętowana na czasy ostateczne. Jeśli ludzie zaczynają ją rozumieć, to znaczy, że to są te czasy. Dokładnie są te czasy. I księga Daniela też zostały zapieczętowane końcowe rozdziały na czasy ostateczne. I teraz zaczynają być rozumiane i wyjaśniane. I objawienie Jana. A więc, kochani, jesteśmy tuż u drzwi. Tuż u drzwi, tuż przed wylotem. Wiecie, to tak jak już siedzisz w samolocie i silniki uruchomione i zaraz będzie co? Start. Będziecie wciskać w fotel, wiesz, tak mocno wciska wtedy w fotel, tak aż oderwać się nie można, nie? Bo startujemy do Jezusa Chrystusa, lecimy do Jezusa Chrystusa. Aniołowie nas porywają i lecimy, a jesteśmy tacy szczęśliwi, aż wiecie, nam zwichrzyło czuprynę, tak wiecie, Krzysiu, nie? Tak czuprynę zwichrzyło. Tak? I my lecimy do Jezusa Chrystusa. Z radością do Jezusa Chrystusa. Czas ostateczny. I dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, że jest czas, żebyśmy rozumieli Pisma. I teraz rozumiesz to Pismo. I teraz będziesz odpowiedzialny za to, jeśli nie posłuchasz tego Pisma. Jeśli zlekceważysz to Pismo. Bo Słowo Boże mówi, komu mało dano, od tego będzie się mało wymagać. Ale jeśli komuś dużo dane, to od tego będzie się dużo wymagać. Tobie jest dużo dane. Dużo dane. Obyś nigdy nie trafił do tej społeczności. Bo tu jest dużo dane. Dużo, wiecie, niebezpieczeństwo jest straszne. Będzie się od ciebie dużo wymagać. Bo ty wiesz, bo przychodzi ostrzeżenie od Ducha Świętego. Bo przychodzi słowo i wizja od Ducha Świętego. Ile w tym zgromadzeniu jest ludzi, którzy mieli różne wizje, którzy mieli różne prorocze sny, którzy mieli słowo od Pana. Ile jest ludzi tutaj, wśród nas? Co drugi? A może każdy miał? Będzie się wiele wymagać, dlatego że czas jest bliski. 1 Koryntian, 2 rozdział, 14 do 16 mówi tak. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. Człowiek zmysłowy nie pojmie tego, o czym mówimy. Halo? Nie zrozumiesz tego. Jeśli jesteś w duchu, jeśli chodzisz w Duchu Świętym, Bożym Duchu Świętym, to będziesz rozumieć, o czym ci mówię. Będziesz rozumieć, co Bóg do ciebie przemawia. A jeśli nie, nie będziesz rozumieć. Nie będziesz wiedział, o czym ja mówię. Albo zlekceważysz i powiesz, kto tam wie, jak to jest? Widział, nie widział? Kto tam wie, czy on widział to, co mówi, czy nie widział? Ja nie pytam się teraz, żebyś wyrażał swoją opinię, czy wierzysz w to, co ja mówiłem, że widziałem. Bo wszyscy ci, którzy badają przez Ducha Bożego Świętego to, co jest prorokowane i przekazywane, to Duch Święty im podpowie. Czy to jest fałsz, czy to jest prawda? Czy on naprawdę widział, czy nie widział? I nie będziemy zadawać takich pytań, kto tam wie. Czy widział, czy nie widział. Będziesz miał potwierdzenie w twoim sercu, że od Ducha Świętego to się dzieje. Głupstwem mu się to wydaje. Nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Efezjan 1, rozdział 17 do 19 mówi tak. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia objawienia się Boga samego, tak byście mogli Go poznać i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec was, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Duch mądrości i duch zrozumienia. My nie rozmyślimy, mądrość i zrozumienie to są po prostu jakieś takie odczucia, które w sercu mamy. Ja wam mówię, na podstawie Słowa Bożego, to jest duch. Albo masz ducha zrozumienia, albo masz ducha zamieszania i buntu. Albo masz ducha mądrości, albo masz zamieszanie w swojej głowie. I tobie się wydaje, że najmądrzejszy to jesteś ty. No oczywiście oprócz Boga. No. Ale następny po Bogu ja jestem. Takie masz myślenie. A Słowo Boże mówi, bądź skromny. Jeśli komuś brak mądrości, niech prosi. I wiecie, co trzeba robić? Prosić. A żeby prosić, no to trzeba siebie uznać. Wiecie, kiedyś ja pamiętam, no nie pamiętam ile, za 20 lat temu takie pytanie się zadawało. Co byś wybrał? Mam pieniądze i mądrość. Co byś wybrał? No i każdy od razu mówi, no mądrość bym wybrał. A no właśnie, co komu brakuje? I właśnie tak chrześcijanin powinien postąpić. Bo jak będę miał mądrość, to będę miał też pieniądze. Prawda? Ale jak przyznam się, że chcę mądrości, to znaczy, że jestem głupi. Uznaję siebie za człowieka takiego półgłówka. Takiego. Nie musisz być skromny, jeśli chcesz być bogaty. Musisz być człowiekiem, który szczerze podchodzi do sprawy. Ja chcę mądrości. Mądrości chcę. I Bóg to docenia. I nikomu nie będzie wypominał, że dał mu mądrość. Głupi, 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 mądrość mu daje. Zobaczcie, jaki głupi. Bóg nie będzie kpił z człowieka. Bóg z radością da, że człowiek jest taki rozsądny. Zobaczcie, co Bóg powiedział o Salomonie. Co chcesz? Proś mnie teraz. Mogę ci dać. Pół królestwa. Masz pół królestwa. Pieniądze. No masz pieniądze. Ale on powiedział nie. Mądrość. Mądrość. Bóg mówi, o, z ciebie coś będzie. Z ciebie coś będzie. Więc daje ci mądrość i daje ci bogactwo i daje ci to i daje ci tamto. Bóg wie, co jest najważniejsze w życiu człowieka. W Efezjan w 3 rozdziale 16 do 19 jest powiedziane, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i mieli poznać i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Widzimy? Bóg według swojej mądrości chce nam dać to, abyśmy poznali Jego głębię miłości. Abyśmy zobaczyli, że Bogu naprawdę zależy na nas. Pomyślmy, zesłał Jezusa Chrystusa, stał się człowiekiem, został zabity za nasze grzechy. On, który żadnego grzechu nie popełnił, stał się najgorszym grzesznikiem. Chociaż żadnego grzechu nie popełnił, stał się najgorszym grzesznikiem. Nie ma takiego, w historii ludzkości nie było takiego grzesznika jak Jezus Chrystus. Został potępiony, został wrzucony do piekła. I kiedy został wrzucony do piekła, to co się stało? Wstał. Ocenił całą sytuację. Zobaczył szatana. I powiedział, a ty oddaj klucze. A szatan powiedział, o, tak? Nie miał nawet mocy najdrobniejszej, żeby się sprzeciwić. Drżący przyniósł klucze i oddał mu do rąk. Powiedział, tak, panie. Nie miał wyjścia. On nie miał żadnego wyjścia. A śmierć przyszła drżąca do Jezusa, a Jezus Chrystus ją pokonał. A kiedy pokonał śmierć, to wyszedł stamtąd. Ale jeszcze swój porządek tam zrobił. Wywiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Wiecie, jaka to jest potęga, jaka to jest siła? I ten Jezus Chrystus sprawia, że my jesteśmy w stanie pojąć Jego miłość. Jak wielka, jak potężna i co nam daje. Kochani, to jest naprawdę wielkość, potężna wielkość. Co jeszcze Duch Święty chce nam wyjaśnić? Mianowicie w Kolosan w 1 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Widzimy już, o co Duchowi Świętemu chodzi? Żeby każdy człowiek, który żyje na ziemi, poznał pełnię woli Bożej. Pełną wolę Bożą. Nie troszeczkę woli Bożej. I tak uszczknąć troszeczkę woli Bożej i zrobić to, wykonać, a reszta to już jak tam będzie. Bóg oczekuje, aby każdy chrześcijanin na ziemi, każdy człowiek stał się najpierw chrześcijaninem, a później jako chrześcijanin na ziemi stał się Synem Bożym, na którego oczekuje całe stworzenie. Aby był mocny, potężny, obdarzony mocą Ducha Świętego, wykonującym dzieło Boże, mogącym się sprzeciwić każdej mocy nieczystej, potrafiącym stawać przeciwko wszelkiej mocy i zwierzchności, aby stał się obrońcą ludzkości. My tak mówimy ludzkości, to tak brzmi fajnie, wiecie, o. Ale to trzeba zacząć od pchły. Szybki człowiek musi być kiedy? Przy łapaniu pcheł. A więc bądź szybkim chrześcijaninem, kiedy wyłapujesz demony takie malutkie jak pchły. One robią szkodę. Robią szkodę, gryzą ludzi. Nie są w stanie może zabić człowieka, ale jak ich najdzie bardzo dużo, to i zabiją. A ty masz się nauczyć i wyćwiczyć łapania tych malutkich demonków. Połapcie mi, w Salomona jest powiedziane, połapcie mi małe liski, które niszczą winnice. Nie mówię o zaczęciu walki z lwem czy jakimiś innymi potężnymi stworami, tylko najpierw połapcie mi te małe liski, nawet nie duże lisy, tylko małe liski, które niszczą, psują winnice. A więc zaczynaj od walki z maluszkami diabelskimi. Zacznij walczyć z tymi drobnymi, których jak przeoczasz i chcesz powiedzieć, ja zacznę, stanę przeciwko wielkim wrogom dusz ludzkich, a nie umiesz tych malutkich rozdeptać, rozdusić, wygonić, to na pewno nie poradzisz sobie z tym dużym. Musisz nauczyć się tych małych wyduszać. Wiesz, w jaki sposób to się wydusza? Bardzo prosto. Tak jak pryszcza wyduszasz. I wyleciał. A wiesz, jak to się dzieje z tymi malutkimi demonkami? Taki demonek na przykład coś sobie zrobisz, uderzy sobie nogę czy coś i mówisz, oho, taki mały lisek, taka mała pchełka diabelska. Wyskakuje z ust. Od razu wyskakuje z ust. Nie wygoniłeś. Nie wygoniłeś, więc masz. Jest w środku. Nie będę pytał, komu się zdarza, że wyskoczy takie słowo. Nie będę się pytał. Będę, wiecie, kulturalny. Oszczędzę was, żebyście nie musieli przy mnie kłamać. Ale powiem tak. Odpowiedz sobie sam przed Bogiem. Boga nie oszukasz. Jeśli ci wyskakuje, to znaczy tych pchełek nie wydusiłeś ze swojego życia, nie wyrzuciłeś. Masz je. Jeśli już ci się to nigdy nie zdarzy, to znaczy, że już nie ma tego problemu. Takie malutkie kłamstewko. To znaczy, że nie wydusiłeś. Jeszcze jest. I musisz zacząć wyganiać te małe demonki. Te malutkie liski, które psują Bożą winnicę. A później podejmij walkę to, na co oczekujesz już nie tylko ty, że nie będą cię gryzły, ale oczekuje całe stworzenie, że staniesz się synem i córką, którzy nie tylko siebie już umieją bronić, ale będą stawać i bronić całe społeczeństwo. Wtedy możesz takich wielkich rzeczy oczekiwać, że staniesz przeciwko mocom i zwierzchnością. Wyćwiczyłeś. Jesteś przygotowany. I teraz będziesz bronić nie tylko siebie, ale będziesz bronił cały świat. Czy Jezus Chrystus nie obronił całego świata? A ty jesteś Jego bratem i siostrą. Jeśli Jezus Chrystus poszedł w ten sposób, to powiedział, wstępujcie w moje ślady. Więc widzisz, na co społeczność cała oczekuje? Że przychodzą czasy ostateczne. Że będzie wystąpienie Antychrysta. A ty będziesz stać przeciwko. I ty się z nim nie zgodzisz. I ty będziesz miał tyle mocy, autorytetu Bożego, żeby w różnych jego decyzjach się przeciwstawić. Będziesz mieć moc. Będziesz mieć autorytet Boży. Dlatego przygotuj się. Przygotuj się. Bo niektórzy ludzie mówią, ja już jestem przygotowany i wchodzi wielka fala i cię zmywa. Umiem pływać i przychodzi taka fala, która pokazuje, że nie umiesz wcale pływać. Jeśli chcesz wielkiego uderzenia wroga dusz ludzkich, to je będziesz mieć w swoim życiu. I wtedy dopiero zobaczysz, czy jesteś przygotowany, czy nie. Przyjdzie takie uderzenie, którego się nie spodziewasz. A wtedy będziesz tylko wołać, ratuj, Panie, ratuj, 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 Boże, ratuj, nie ma wyjścia. Żadnego wyjścia, nic nie jestem w stanie zrobić. Wiesz, jaką siłę ma szatan i jego demony? Te wielkie demony jego. Wiesz, jaką siłę mają? Ogromną, ale dużo mniejszą od Boga. A więc jeśli będziesz przygotowany, jeśli będziesz w autorytecie Jezusa Chrystusa, możesz się przeciwstawić każdemu. I on nie będzie mógł ciebie tknąć. Słowo Boże mówi, powaleni, ale nie zwyciężeni. Chociaż leżysz, przewrócił ciebie i chce ciebie dobić, ale cię nie może dobić. Dlaczego? Bo moc Jezusa Chrystusa jest w tobie. A on nie może stanąć przeciwko mocy Bożej. On może stanąć przeciwko tobie. Ale przeciwko mocy Bożej nie może stanąć. Dlatego następny punkt takiego działania Ducha Świętego w życiu człowieka to jest uświęcenie. Mówiliśmy o wyjaśnianiu, że Bóg objawia nam swoje słowo, a teraz mówimy o uświęceniu. Czyli takie upoważnienie przez Boga, ze strony Boga do przestrzegania Pisma Świętego. Dostajesz takie upoważnienie od Boga, żeby przestrzegać Pismo Święte. Na czym to polega? Galacjan 5:16 mówi tak. A teraz posłuchajcie, co wam powiem. Posłuchajcie, co wam powiem. Apostoł Paweł to mówi. Starajcie się, czyli wkładajcie wysiłek w to, by Duch Boży kierował waszym całym postępowaniem. Starasz się o to, by Duch Boży kierował całym twoim postępowaniem? Kiedy idziesz, kiedy siedzisz, kiedy mówisz, kiedy myślisz, kiedy różne rzeczy się wydarzają w twoim życiu, aby Duch Święty kierował całym twoim postępowaniem. Czy się starasz o to? Czy ty sam podejmujesz decyzję? I kiedy podejmiesz już decyzję, przychodzisz do Boga z gotową decyzją i mówisz tak, Duchu Święty, mam taką sprawę. Tu widzisz, mam spisane wszystko dokładnie, co zrobię, a tu w tym miejscu jest miejsce na podpis. Podpisz. Że akceptujesz. Myślisz, że Duch Święty pójdzie na taki układ? Że twoją wolę podpisze? Nigdy. Niedoczekanie twoje i moje. Jeśli to Duch Święty gotowe, podpisane ci da i powie o tak rób, tak Duchu Święty, zgadzam się, bierzesz i realizujesz to, co Duch Święty ci powiedział. To znaczy uświęcenie. Że ty się nauczysz wypełniać wolę Bożą. Starajcie się, by Duch Boży kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas Duch. To zaś, czego żąda Duch, wyklucza pożądanie ciała. Tak więc Duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciała. I dlatego nie możecie czynić czegoś jedynie dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg. To jest tak, jak masz za dużo wagi i przechodzisz koło budki z lodami. Hello? Budka z lodami. Ulubionymi. Takimi najlepszymi. Najsmaczniejszymi. Jedni lubią takie, wiecie, że jak stożek, takie nałożone, takie, wiecie. Inni lubią takie nakładane, takie od takiego wykonawcy czy takiego producenta. I to i przechodzisz koło takiej budki, a masz się ograniczyć. No, żona mówiła, że nie, lodów to nie, nie. No ale przecież ona nie widzi. No, jak jedną kulkę wezmę, to przecież... A wiesz, co ta kulka oznacza? Kulka. To jest kulka, która cię zabije. Nie mówię o twoim życiu, zdrowiu bezpośrednio, ale to, że łamiesz wolę. Łamiesz wolę. Ta kulka jest śmiertelna, jeśli łamiesz wolę Bożą. Bóg mówi, masz tak robić i ty wiesz, bo Duch Święty ci to wyjaśnił, ale pomimo wszystko zrobię to, Panie. Bo moje ciało bardzo chce. Moje ciało bardzo chce loda. Moje ciało bardzo chce kulkę. I giniesz. Bo niektórzy ci pozostają przy życiu, którzy idą do przodu, ale ci, którzy zaczynają cofać się, to giną. Nie ci, którzy idą do przodu, giną. Tak jest na zwykłej woli. Idziesz do przodu, to giniesz pierwszy. Ale w Bożym Królestwie jest tak. Jeśli się cofasz, to giniesz. Bo Bóg chroni zawsze tych, którzy są z przodu. Którzy idą do przodu. Którzy realizują Bożą wolę. Którzy po Bożym gruncie się poruszają. Ale giną ci, do których Bóg wysłał Amalekitów. Tam z tyłu dobijają. I ukatrupią każdego. Cofasz się to. Kawałek odstaniesz od ludu Bożego i później już jesteś słaby. Dobiją cię. Przyjdą i dobiją. Dogryzą. Podstawią nogę. Różne rzeczy. Dopadną cię. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy wypełniali wolę Bożą. Tak jak się to Bogu podoba. Galacjan 5:25 mówi, jeżeli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymaganiami Ducha. Nie szukajmy też wtedy próżnej chwały. Przestańmy drażnić się nawzajem i zazdrościć jedni drugim. To po prostu odchodzi od nas. Jeśli Duch Święty nas prowadzi, to wtedy nie ma miejsca na to. Po prostu jeśli jesteś mocno zajęty, to głupoty ci do głowy nie przyjdą, bo nie ma kiedy. Jeśli jesteś mocno zajęty, mocno zaangażowany, to nie przyjdzie ci to do głowy. Po prostu nie ma czasu. Jana 8:47 mówi, kto pochodzi od Boga, słucha słów Bożych. Wy zaś dlatego mnie nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. Widzimy, jaki wniosek? Jeśli nie słuchasz Boga, jeśli nie wykonujesz Jego woli, to nie jesteś z Boga. No Słowo Boże wyraźnie mówi. Kto podchodzi od Boga, słucha słów Bożych. Bóg mówi i ty nie odrzucasz tylko dlatego, że masz uprzedzenie do danego człowieka, tylko odrzucasz, ponieważ Duch Święty ci powiedział. Czyli masz kontakt z Duchem Świętym. To Duch Święty decyduje o tym, co w moim życiu jest wprowadzone, a co jest odrzucone. Mateusza 7:21 mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Nieraz tak zwracam uwagę, że niektórzy w modlitwie cały czas, Panie, 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 no to już jest wniosek prosty, on nie wejdzie do Królestwa Niebios. Tak? To słowo mówi tak. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do królestwa, a którzy nie wejdą, którzy mówią Panie, Panie, a nie czynią tego, co wypływa z takiego poddania się Bogu jako Panu. A więc mówisz Panie i Panie i robisz Panie i Panie. To musi być harmonia. Dlaczego? Bo to słowo dalej mówi tak. Wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I dalej co to słowo mówi? W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Panie, Panie, i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Panie, Panie, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, a wcale nie czyniliście. Jezus Chrystus tak nie odpowiada, bo oni czynili to. I cuda czynili, i wypędzali demony, i prorokowali w imieniu Jezusa Chrystusa. I to nie były kłamliwe proroctwa, były prawdziwe. I rzeczywiście demony wyganiali. I rzeczywiście cuda czynili. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Nawet wtedy, kiedy to czynili, Bóg mówi, nie znałem ich. Dlaczego? Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. To cuda to jest bezprawie. Wiecie, tak? Widzimy? Całe stworzenie z tęsknotą oczekuje na objawienie się ludzi dojrzałych, którzy oprócz wykorzystywania czy używania darów Ducha Świętego coś robią ze swoim uświęceniem. Możesz prorokować, możesz cuda czynić, możesz wyganiać demony, a wcale cię to do Boga nie zbliży. To są Boże prezenty, to są Boże dary, które Bóg ci pozwolił używać. I to nie czyni ciebie świętym. Świętym ciebie czyni przyjść do Ducha Świętego i dać się Duchowi Świętemu poprowadzić. A więc nie dary Boże sprawiają, że masz nagrodę, bo to już jest nagroda, dar to już jest nagroda, ale co sprawia nagrodę? Twoje uświęcenie, abyście się powstrzymywali od grzechu, abyście się powstrzymywali od pożądania ciała, abyście umieli trzymać swoje ciało na wodzy, swoją wyobraźnię na wodzy. Jeżeli cały czas w głowie ci będą świtać jakieś myśli, które nie są zgodne z Pismem Świętym, to diabeł cię tu ma. Wiesz, w jaki sposób przychodzi zademonienie człowieka? W jaki sposób? Jaką drogą? Przez myśli. Przez myśli wchodzi diabeł do serca człowieka. A więc pierwsze drzwi to są myśli. Twoje myśli muszą być czyste. Absolutnie czyste. A więc zacznij dbać o swoje myśli, zacznij dbać o swoje słowa, zacznij dbać o swoje czyny. Łap siebie na tym, co mówisz i czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Bo jeśli ci będą słowa różne wyskakiwać, powodowane przez demony, a wcale nie przez Ducha Świętego, bo na pewno Duch Święty nie każe ci powiedzieć, oho, jak myślicie, Duch Święty coś takiego każe ci powiedzieć? Kłamać też Duch Święty ciebie nauczył? Ja tak dobrze kłamię, bo Duch Święty mnie nauczył. No, to doskonały Duch to doskonale potrafi nauczyć kłamać. Duch Święty nie ma absolutnie nic wspólnego z kłamstwem. Nie ma absolutnie nic wspólnego ze złością. Nie ma absolutnie nic wspólnego z pożądaniem ciała człowieka. Duch pożąda przeciwko ciału. Są sobie przeciwstawne. Nic wspólnego. I wreszcie, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, jak czytaliśmy w tym fragmencie, by znowu trwać w bojaźni, lecz został wam dany duch przybrania za synów, w którym to duchu wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To jest, wiecie, takie, niektórzy mogliby powiedzieć, o obietnice gruszek na wierzbie. No bo słuchajcie, jak można odziedziczyć po Bogu, który nigdy nie umrze? Dziedziczy się wtedy, kiedy ktoś umiera, prawda? Ale widzicie, jak to Bóg zrobił? Posłał swojego Syna, który stał się człowiekiem i umarł, abyśmy odziedziczyli. To nieważne, że powstał do nowego życia, że powstał z powrotem do życia, ale ważne, że umarł, odziedziczyliśmy. I o tym Słowo Boże mówi. Tak akceptuj. Otrzymałem żywot wieczny, bo Jezus Chrystus umarł. A ponieważ On zmartwychwstał, to i ja zmartwychwstanę. Kochani, Słowo Boże jest niezwykle ważne, abyśmy na nie zwrócili uwagę. Jana 1 rozdział 12 i 13 wersety mówią tak. A wszystkim tym, którzy je przyjęli, dał moc stania się dziećmi Bożymi. Wszystkim tym, którzy uwierzą w Jego imię i którzy ani z krwi, ani z pożądania cielesnego, ani z woli męża, lecz z Boga się narodzili. Narodziłeś się z Boga? Czy naprawdę jesteś zrodzony z nasienia nieskazitelnego? Bo w Galacjan 3:26 jest powiedziane, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi, synami Bożymi, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I tu jest ważne zagadnienie, abyśmy to dobrze zrozumieli. Jeśli chcesz być prawdziwym dzieckiem Bożym, to w Chrystusa Jezusa musisz być zanurzony. I to dotyczy początku naszego życia, że dajemy się pogrążyć w wodzie, ażeby pokazać umarłem dla tego świata i podniesiony zostaje z wody, żeby pokazać, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I całe nasze życie musimy być zanurzeni w Jezusie Chrystusie. Aby to Jezus Chrystus był najważniejszy w naszym życiu. To On decyduje. Wiecie, to jest coś takiego, jak nieraz małe dziecko o coś pytamy, a co takie dziecko małe robi, jak my go pytamy? Chowa się za mamę. Jak ktoś nas pyta, to my mamy się schować za Jezusa Chrystusa. On musi zadecydować. Wiemy już, o co chodzi? Bóg nie chce, żebyśmy na ten świat byli tak wydani, żeby nas sponiewierali, żeby nas odrzucili. Będą nas prześladować. Ale my mamy być za Jezusem Chrystusem. Ciągle za Nim. Nie wyrywaj się do przodu przed Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus mówi, dobra, ja prowadzę. A ty się wyrywasz przed Jezusem Chrystusem. Nie, ja będę prowadzić. Nic z tego. Musi być wypełniana wola Boża. Dlatego czyńmy wszystko według woli Bożej. I niech Bóg nas prowadzi w mocy swojej i w swoim zwycięstwie. Słyszymy wiele Jego słów, wiele proroctw, wiele Bożych objawień. I coś z tym trzeba zrobić. Coś z tym trzeba zrobić. Proroctw, Słowo Boże mówi, nie lekceważcie. Ale je doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Dlatego patrzmy na naszego Boga jako sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Abyśmy byli zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu naszemu Panu. Wywyższamy Go. Amen.